Chwała Jezusowi, chwała Panu, naprawdę chwała Panu. Chciałem dzisiaj dzielić się z Wami takim ojcowskim ostrzeżeniem, ojcowskim słowem, które Bóg skierował do swoich dzieci. I cieszę się, widząc Was tutaj w stylu różnych zgromadzeń, w stylu różnych zborów. I cieszę się, że jest mało pustych miejsc. Wierzę, że przyjdzie ten dzień w Polsce, kiedy nawet duże miejsca zapełnią się, żeby ludzie mogli karmić się Słowem Bożym. Chcę tak czytać dzisiaj takie słowo, które, wiecie, ostatnio bardzo żyje relacją między Kościołem i Chrystusem. Wczoraj, będąc na grupie domowej jednej, dzieliłem się słowem o miłości między Chrystusem i oblubienicą i myślę, że tym fragmentem Słowa Bożego z Pieśni nad Pieśniami chciałbym się też dzielić jutro, ale dzisiaj chcę z Wami się, bracia i siostry, przyjaciele, dzielić słowem dotyczącym relacji między tym, kogo miłujecie i waszego wyboru, waszej drogi, którą chcecie chodzić. To słowo mówi nam o naszym wyborze, o naszej duchowej codzienności. Tak bardzo was proszę, posłuchajcie dzisiaj, co Duch Święty chce przekazać Kościołowi, jeśli chodzi o jego wybór, o drogę, którą Kościół ma chodzić, o drogę, którą Bóg chce, żebyś ty chodził. Nie zginąłeś w tłumie. Bogu nie jest wszystko jedno, którędy i jaką drogą prowadzi twoje życie. Kiedy stoję tutaj ja jeden, wasze oczy patrzą na mnie i może czujesz się gdzieś tam bezpieczny w tłumie. Ale chcę ci powiedzieć, u Boga nikt nie zginął w tłumie. Powiem więcej, do Boga nie przychodzi się w tłumie. Do Boga przychodzi się tak, że jesteś tylko ty i twój Bóg. Jest tylko twój wybór i Jego Słowo. Nic nie dzieje się u Boga tłumnie. Tłumy i narody ze wszystkich narodów i języków staną pewnego dnia przed Nim. Ale każdy z tych, którzy będzie stał przed tronem Bożym, pewnego dnia osobiście musiał wyznać Mu miłość i osobiście musiał ruszyć za Nim. Otwórzcie Wasze Biblię dzisiaj na przypowieści Salomona i przeczytamy niezwykłą historię o duchowym życiu, o duchowym wyborze człowieka. Przypowieści Salomona, 708 strona w tych tak zwanych warszawskich Bibliach, czy brytyjskich, jak niektórzy mówią. Przypowieści Salomona, strona 708. Siódmy rozdział Przypowieści Salomona. Posłuchajcie, to jest historia o waszym codziennym życiu, bracia i siostry. To jest historia dotycząca każdego poniedziałku, wtorku, środy, czwartków, piątków, sobót i niedziel. Historia o naszym codziennym życiu. Historia, która ma miejsce dziś i która będzie miała miejsce jutro dla ciebie i dla mnie. Posłuchajcie tego. Synu mój, strzeż moich słów i zachowuj moje przykazania u siebie. Strzeż moich przykazań, a będziesz żył. Strzeż mojego wskazania jak swej źrenicy. Przywiąż je do swoich palców i wypisz je na tablicy swojego serca. Mów do mądrości, jesteś moją siostrą, a rozum nazwij przyjacielem. Aby cię uszczegły przed cudzą żoną, przed obcą, która mówi słodkie słowa. Gdy wyglądałem oknem mojego domu i patrzyłem przez kratę, zobaczyłem wśród prostaczków i zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca, który szedł ulicą blisko jej narożnika i zboczył na drogę ku jej domowi. O zmierzchu, pod wieczór, z nastaniem nocy i mroku i oto spotyka go kobieta w stroju nierządnicy, podstępna. Jest podniecona i niepohamowana, nie może spokojnie ustać w domu. To jest na ulicy, to znowu na placach. Wyczekuje przy każdym narożniku. obejmuje go i całuje. Z zuchwałą twarzą mówi do niego: miałam złożyć ofiarę dziękczynną, dzisiaj spełniam swoje śluby. Dlatego wyszłam, aby cię spotkać, gorliwie cię szukałam i znalazłam. Moje łoże okryłam kobiercami barwnymi prześcieradłami z płótna egipskiego. Moje posłanie skropiłam mirrą, aloesem i cynamonem. Chodź, upoimy się miłością aż do rana, użyjemy pieszczot do syta. Gdyż męża nie ma w domu, udał się w podróż daleką. Wziął z sobą kiesę z pieniędzmi, wróci dopiero w dzień pełni. Uwiodła go wielu zwodniczymi słowami, swoją gładką mową usidliła go. Omamiony poszedł tuż za nią, jak wół, który idzie na rzeź, jak jeleń, którego spętano powrozem, aż strzała przeszyje mu wątrobę, jak ptak, który leci prosto w sidło, nie przeczuwając, że chodzi o jego życie. Otóż teraz, synowie, słuchajcie mnie, uważajcie na słowa moich ust. Niech twoje serce nie zbacza na jej drogi, nie błądź jej ścieżkami. Gdyż wiele ofiar doprowadziła do upadku i liczni są ci, których zamordowała. Jej dom to drogi do krainy umarłych, które wiodą do komór śmierci. To jest słowo ojcowskiego ostrzeżenia dla Kościoła, które Bóg daje dla swojego Kościoła. I jeżeli chcemy wiedzieć, do kogo ono jest skierowane, czy jest skierowane tylko do żonatych mężczyzn, czy tu rzeczywiście chodzi tylko o kogoś, kto jest żonaty i miałby zdradzić żonę, czy chodzi jedynie o młodego mężczyznę, o którym tu piszę, młodego chłopca, nierozumnego młodzieńca, który niechcąco wpada na ulicy na prostytutkę? Chcę wam powiedzieć, zdecydowanie nie o to tutaj chodzi. 25 werset rozwiązuje nam naszą wątpliwość i wyraźnie widzimy, na czym polega Boża rada dana w tej historii. Niech twoje serce nie zbacza na jej drogi, nie błądź jej ścieżkami. Niech twoje co? Serce. To jest skierowane do nas, do twojego i mojego serca. Historia dotyczy twojej i mojej wierności, którą okazujesz na każdy dzień swojemu Bogu, w którego uwierzyłeś. Jak powiedziałem wczoraj, dzieliłem się na tej grupie pośród cudownych ludzi historią o tej intymnej, cudownej, bliskiej miłości między Jezusem i między Jego oblubienicą. I czuję się taki bardzo pobudzony, aby jutro również z wami, z tym zborem, podzielić się tym. Ale dzisiaj chcę wam opowiedzieć, czy chcę się dzielić i wyjaśniać tą historię tutaj. Historię o twoim codziennym wyborze, o twoim codziennym chodzeniu z Bogiem, gdyż Pan chce, abyśmy wiernie z Nim chodzili, abyśmy wiernie chodzili ze swoim Bogiem. Nasz dobry Ojciec daje nam swoje słowo. Wiecie, Bóg właściwie mógłby dać nam tylko swoje przykazanie, powiedzieć nie wolno i koniec. Ale Bóg nie tylko mówi nie wolno, mówi dlaczego nie wolno. Powodem każdego nie wolno, powodem każdego zakazu, jaki znajdujemy w Biblii, jest Boża miłość i tylko Boża miłość. Bóg nigdy nie zakazuje czegoś dlatego, że zazdrości ci. Nigdy nie zakazuje czegoś dlatego, że złośliwie nie chce, żebyś to miał. Bóg jest dobrym ojcem. Jeśli ojciec mówi nie wolno, to każde Boże nie wolno jest przesycone tym, że kocham ciebie i nie chcę, żebyś szedł z drogi, po której idziesz. Oto kładę przed tobą błogosławieństwo albo przekleństwo. Życie albo śmierć, mówi zawsze Bóg. Synu mój, strzeż moich słów i zachowuj moje przykazania u siebie. Strzeż moich przykazań, a będziesz żył, strzeż mojego wskazania jak swojej źrenicy. Wiecie, chcę wam powiedzieć, kiedy Bóg mówił, kiedy naród Boży wyruszał z Egiptu i Pan zaczynał przemawiać do Mojżesza, to w kilku miejscach ksiąg mojżeszowych i później w Starym Testamencie wielokrotnie widzimy takie ogromne Boże pragnienie, kiedy Bóg mówi, kiedy, powiem wprost, Bóg mówi, ja będę waszym Bogiem, a wy bądźcie moim ludem, Pan Bóg proponuje. Wy przestrzegajcie moich przykazań, a ja was poprowadzę. I może złe ludzkie serce mówi czasami, a dlaczego ja mam przestrzegać twoich przykazań? Nie będzie mi nikt mówił, co mam robić. A Bóg mówi, tu nie chodzi o to, że ja ci mówię, co ty masz robić, czego masz nie robić. Mi chodzi o to, żebyś tylko mi wyznawał swoją miłość. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Objaśni to Pan Jezus. Wiecie, będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. To jest Boża propozycja. I on mówi, strzeż mojego wskazania jak swojej źrenicy. Bóg mówi, aby jego słowo było tak przestrzegane jak twoja źrenica. Wiesz, dlaczego pilnujesz swojej źrenicy? Jeżeli nagle bym podszedł teraz do kogoś z was i tak szybko ręką mu przed okiem machnął, to zaraz byśmy zamknęli oczy. Mamy odruch naturalny, będący w nas odruch, który chce zachować nasz wzrok, abyśmy widzieli. I Bóg mówi tutaj, aby to też był nasz duchowy, naturalny odruch, abyśmy przestrzegali Słowo Boże i strzegli go jak źrenicy. Izajasz i prorocy częstokroć powiadali, że straszną rzeczą jest, kiedy człowiek napawa swoje oczy złem, kiedy nie odwraca swoich oczu od zła. Izajasz o tym pisał i inni prorocy pouczali lud Boży, aby nie patrzyli na zło. Patrzeć na zło w biblijnym sensie oznaczało mieć w nim udział. Pan Jezus mówił, aby nie na wszystko nasze oczy patrzyły. I Słowo Boże mówi nam, że i tak człowiek się nigdy nie napatrzy. Ale Bóg mówi, ty strzeż swojego duchowego życia, jak tej źrenicy, abyś nie oślepł, aby grzech nie ukuł cię tym kolcem prosto w oko. Wiecie, widziałem w moim życiu wielu chrześcijan, którzy nie przestrzegali Słowa Bożego jako tej źrenicy, jako tego, co pozwala im widzieć, według tego, co tu Pan mówi. I widziałem, jak oślepli, jak tracili swój wzrok duchowy. Jeszcze kiedyś widziałem ich, jak byli ludźmi, którzy kochali Boga, a potem już coraz więcej wolno było. Coraz mniej w tym było miłości, a coraz więcej takiego liberalizmu, takiej wolności, wiecie, źle pojętej wolności, kiedy ta duchowa źrenica nie została strzeżona i ten wzrok duchowy został zraniony i człowiek zaczyna widzieć zupełnie inaczej. Miałem kiedyś przyjaciela. Chodziliśmy razem i nieraz rozmawialiśmy o Bogu. Razem kochaliśmy Pana. Wspólnie trochę pracowaliśmy i zawsze naszym pragnieniem było dzielić się z ludźmi Słowem Bożym. Pewnego razu ja wyjechałem do Rosji, a on się zajął swoimi sprawami zawodowymi i tak przez parę lat się nie widzieliśmy. I wiecie, gdy go spotkałem, a wcześniej spotkałem jego pastora i się pytam, jak tam mój przyjaciel? I zapytałem o jego imię, a ten pastor mi odpowiada, tragedia. Rozbił swoje małżeństwo, odszedł z kościoła, wyrzucono go z pracy. Żyje zupełnie, jak gdyby nigdy nie znał Boga. Wiecie, pewnego dnia, idąc po mieście, spotkałem tego człowieka, wpadł dosłownie prosto na mnie. I zawsze cieszyliśmy się, gdy jeden drugiego widzieliśmy. Zobaczyłem w jego oczach wrogość. Zapytał mnie, jak tam misjonarzu? Dalej robisz kasę na wschodzie? Wiecie, specjalnie, złośliwie mi to powiedział. Ja mówię, czy ty podobno nie chodzisz z Panem Jezusem? No wiesz, mnie już te bzdury nie obchodzą. Ja już nie wierzę, że jakiś Bóg istnieje. Zaczęliśmy rozmawiać, ale każde jego zdanie było kolejnym przekleństwem, kolejnym bluźnierstwem. I po prostu zobaczyłem, że on już jest tak ślepy, że on już niczego nie widzi. I dlatego Ojciec daje dzisiaj nam Bożą radę. Strzeż mojego wskazania, Bożego Słowa. Strzeż tego światła, które ciągle możesz czytać. Strzeż jak swojej źrenicy, abyś nie stracił tego Bożego wzroku, tego Bożego punktu widzenia na różne sprawy. Bo jeśli go stracisz, to zło zaczniesz nazywać dobrem, a dobro zaczniesz nazywać złem. Wszystko poprzekręca się wtedy w ludzkim życiu. I on mówi dalej w trzecim wersecie, przywiąż je do swoich palców i wypisz na tablicy swojego serca. Zaciekawiło mnie to, przywiąż do swoich palców. Kiedy modlę się, kiedy czytam Słowo Boże, lubię rozmyślać, co Pan Bóg miał na myśli. I czasami niektóre rzeczy pokrywają się z historią Izraela. Pokrywają się z różnego rodzaju sprawami, których możemy uczyć się ze Starego Testamentu, ale niektóre rzeczy, wiecie, są dla mnie takim wspaniałym, duchowym objawieniem pewnej wielkiej prawdy. I on tutaj mówi nie tylko, by nasza źrenica, by nasz wzrok był biblijny i duchowy, zgodny ze Słowem Bożym, ale aby Słowo Boże, Boże przykazania było przywiązane do naszych palców. Myślę, że nie będziesz mógł pewnych rzeczy czynić, jeśli nie będą pasowały do Słowa, jeśli Słowo będzie przybywać w twojej naturze, jeśli będziesz miał to prawdziwe objawienie Słowa Bożego. Są sprawy, które nie ma napisane w Biblii, czy można robić, czy nie można. Ale znając Słowo Boże, ono zawsze wszystko oświetla. Bo czasami są grzechy, których może wcześniej nie było. Gdzie kiedyś może nie znano w takim stopniu jak dzisiaj narkomanii, chociaż mieli jakieś środki udurzające. Nie znano może papierosów i w Biblii nigdzie nie pisze, żeby nie palić. Ale jeżeli znasz Słowo Boże i Słowo Boże oświetla twoją myśl, to każdą diabelską sztuczkę, każdą diabelską zmienioną nazwę i tak rozpoznasz w jej starej formie. Dzisiaj diabeł może nazywać coś, nie wiem, bioenergoterapią, horoskopami, homeopatią, ale człowiek oświetlony Słowem Bożym będzie wiedział, że to tylko zmienione nazwy. Kiedyś nazywało się magia, szamanizm, satanizm, a dziś po prostu dodano MGR przed nazwą i zmieniono nazwę na bardziej naukowo brzmiącą. Ale trucizna w butelce ta sama. Tylko zmienili naklejkę. I mówi, przywiąż do swoich palców moje przykazania. Przywiąż do swoich palców i wypisz je na tablicy twojego serca. Nie wiem, czy widzicie połączenie w tym wersecie dzieła z przekonaniem. Uczynku z sercem. Biblia mówi, że błogosławiony jest człowiek, który czyni pokój, który przestrzega Bożego Słowa, który czyta słowa tej księgi, mówi Księga Objawienia. Ale też Biblia uczy nas, że brakiem błogosławieństwa i strasznym grzechem jest czynić coś bez przekonania, bez połączenia tego ze swoim sercem. Kiedy nasze palce są związane jedynie zakonem, a nie miłością. To nie tylko ma być w twoich rękach, to poznanie Biblii, tego co czynisz, ale ma się stawać przekonaniem twojego serca. I oto tak bym wprowadził do tej historii. I widzimy w tej historii, że narrator, którym jest Bóg, bo wierzymy, że Słowo Boże jest natchnione Duchem Świętym. Amen. Ja tak wierzę. Słowo Boże jest natchnione Duchem Świętym. Czasami człowiek je pisał, ale Bóg tak naprawdę przez niego mówi. Gdzie kiedy czytamy Ewangelię, to nie jest to, co akurat Mateusz na przykład chciałby nam powiedzieć. To nie jest to, co akurat przydarzyło się Pawłowi i chciałby nam powiedzieć. To jest Słowo Boże, natchnione Duchem Świętym, dobre do nauki, do napominania, do uczenia się, do wychowania nas. Zobaczyłem wśród prostaczków i zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca. To było ludzkie serce. Nie miał rozumu. Biblia mówi prostaczek. I szedł sobie ulicą. Tak jak każdego dnia my chodzimy i oczywiście nikt z nas nie nazwie się prostaczkiem, nigdy ani kimś bez rozumu. Ale czasami owoce tego, co czynimy, pokazuje co innego. Przynajmniej w moim życiu. Zobaczyłem wiele rzeczy, które uczyniłem. I wydawało mi się, że gdy je czyniłem, to robię coś niesamowitego. A potem widziałem, że brakło modlitwy, brakło błogosławieństwa, brakło rozumu w wielu sprawach. Ale niezwykłe jest dla mnie to, co tutaj opisuje Biblia, co się dzieje, kto staje na jego drodze. Wracam teraz do mojego jakby zapytania. My może myślimy, że ta historia mówi o mężczyźnie, który spotkał prostytutkę. Lecz oni są tu właściwie tylko jakby obrazem Twojego duchowego życia. Chcę Tobie, bracie, siostro, przyjacielu, czy jesteś wierzący, czy niewierzący, czy Jezus jest Twoim Panem, czy nie jest, chcę Ci powiedzieć, że każdego dnia, chodząc po ulicach swojego miasta, wybierasz, albo będziesz wierny Jezusowi, którego kochasz, albo nie będziesz Mu wierny. Każdego dnia wybierasz swoją wierność. Wierność Twoja dotyczy Cię bez względu na to, ile masz lat. Może jesteś młody i mówisz, jestem młody i nie muszę być wierny. To jest nieprawda. Sam w swoim sercu, choć masz może mało lat, pragniesz, żeby kiedyś wobec Ciebie ktoś był wierny, prawda? Żaden człowiek nie pragnie, żeby kiedyś go ktoś zdradzał. Cię zawsze zwolennicy różnego rodzaju orgii i zdradzania są ludźmi zdrady, którzy sami zdradzają i dlatego mówią, że się z tym zgadzają. Ale każdy normalny człowiek chce być niezdradzony, chce, aby ktoś dochował mu wierności. I tak naprawdę ta historia opowiada o Twoim i moim życiu, na którym musisz wybrać. Który musisz wybrać, czy chcesz być wierny, czy chcesz być niewierny temu, co robisz. Który szedł ulicą blisko jej narożnika i zboczył na drogę ku jej domowi. Chcę wam powiedzieć, dlaczego ten człowiek szedł w okolicy, gdzie ktoś taki jak ona czekał? I drugie pytanie, na które też będę chciał odpowiedzieć w tym kazaniu, czy w tym nauczaniu, kim była ona naprawdę? Jest takie ulubione powiedzenie purytańskich teologów z dawnych czasów, że Daniel żył w Babilonie, ale Babilon nie żył w Danielu. My żyjemy w świecie, ale świat nie może żyć w nas. Niestety każdego dnia będziesz przechodził i mijał bardzo blisko różne świeckie rzeczy, świecką zdradę, świeckie brudy i będziesz bardzo często kuszony przez to, aby tym żyć. I będziesz musiał wybierać, będziesz musiał decydować, czy chcesz dziś pozostać wierny Jezusowi, czy wybierasz zdradę. Pamiętam kiedyś pewną moją usługę na obozie młodzieżowym. I mówiliśmy wtedy o wierności i o zdradzie. I rozważaliśmy na różne sposoby, jak można zdradzać swoją uczciwość. I wiecie, wielu młodych ludzi tamtego dnia zostało poruszonych przez Boga, bo okazało się, że mają w swoim życiu wiele nieuczciwości. Niektórzy z nich mieli prawo jazdy, ale zdane za łapówkę. Programy komputerowe, ale kradzione. I oczywiście tłumaczono na wszelkie sposoby, że to nie jest to samo, co ukraść komuś jabłka z ogrodu. Jeśli ktoś coś sprzedaje i nie chce ci tego za darmo, a ty mimo to bierzesz to za darmo, to jak to się nazywa? Czy kiedy zastanawiamy się nad naszymi codziennymi wyborami, to zrozumiemy, że często każdego dnia za rogiem ona czeka i proponuje nam swoje usługi. Imię tej prostytutki brzmi głupota albo świeckość. Ona proponuje nam po swojemu sprawy załatwić. Proponuje nam chodzenie na skróty. I Słowo Boże mówi i zdradza nam, kim ona jest. Oto o zmierzchu, pod wieczór z nastaniem nocy i mroku i oto spotyka go kobieta w stroju nierządnicy, podstępna, jest podniecona i niepohamowana, nie może spokojnie ustać w domu. Kim ona jest? Słowo Boże pokazuje nam, kim ona jest w 9 rozdziale tej samej księgi. 13 werset i 14. Widzicie, jak ona się nazywa? Tu jest jej imię. Pani głupota jest rozwiązła, pusta i bezwstydna. Siedzi u wejścia do swojego domu na tronie w wysuniętych punktach miasta, wołając na przechodniów, którzy idą swoimi ścieżkami. Oto każdego dnia w twoim chrześcijańskim życiu będziesz ją mijał. Oto dzisiaj, wiecie, przychodzimy do zboru i jaka radość widzieć was wszystkich tutaj. Wczoraj powiedziałem te same słowa i dziś je powtórzę. Niezwykli są ludzie, którzy zamiast siedzieć w domu tak jak świat, przychodzą, żeby słuchać Słowa Bożego. To świadczy o waszym głodzie. Musimy, bracia i siostry, podejmować wyzwanie, które Słowo Boże wkłada w nasze życie i powiedzieć: Panie Jezu, ucz mnie wierności, wierności Tobie na każdej drodze mojego życia. Wiecie, zauważyłem, że łatwo mi przychodzi mówić nawet najbardziej dziwne kazania. Łatwo przychodzi mi, mógłbym was skrytykować i być może byłoby mi potem przykro, ale to też jest łatwo zrobić. Mógłbym być surowy albo łagodny. Zauważyłem, że różne rzeczy przychodzi mi łatwo robić wobec innych ludzi, ale najtrudniej jest być uczciwym z Bogiem w swoim własnym życiu. Wybierać i stawiać uczciwe kroki w swoim własnym życiu. Kiedy chodzisz ścieżkami twojego życia, jak mówi Słowo Boże, oto pani głupota siedzi na swoim tronie. Tron symbolizuje jej panowanie. Ona chciałaby panować, ale oto w twoim życiu są przeszkody. Ona musi cię zachęcić. Wiecie, prostytutka działa na zasadzie takiej zanęty. Ona musi czymś pociągnąć do siebie, żeby człowiek chciał pójść do prostytutki. I dlatego prostytucja wymaga obrazu, zdjęcia, stoi na ulicy, pokazuje części swojego ciała, bo musi powstać siła, która jej ofiarę pociągnie do niej, aby ona mogła zarobić, a ofiara, aby poszła i uważała to za przyjemność. Tak wygląda prostytucja. Tutaj Bóg pokazuje nam o duchowej prostytucji. Wiecie, Bóg nie boi się takich słów. Ja wiem, że niektórzy z nas są tacy porządni, że wolą nawet o grzechu nie myśleć. Już wystarczy, że go robią. Ale Bóg się nie boi słów. I pokazuje, kim ona jest naprawdę. Pani głupota siedząca na swoim tronie. I Słowo Boże mówi, 11 werset, jest podniecona i niepohamowana. To słowo niepohamowana tak bardzo do niej dzisiaj pasuje. Czy nie zauważyliście, jak dzisiaj żyje świat, szukając ciągle podniety i już nie ma żadnych hamulców? Dekadencja przestała być czymś, co było ukryte w jakichś małych klubach, w wielkich artystycznych miastach. Dekadencja jest dzisiaj, czy zepsucie, jest dzisiaj sprzedawane na kilogramy. Nawet reklamując kawę czy perfumy w telewizji, mówią, z odrobinką dekadencji. Ty nigdy więcej nie kupię tej kawy, to jest Nescafé. Ktoś mnie lubi, niech też nie kupuje. Gdyż od dziś, jak będziesz kupował tą kawę, to tak jakbyś mówił, Kulca nie lubię. Wiecie, my się śmiejemy, ale powiem wam, że dawniej w Stanach Zjednoczonych wierzący ludzie potrafili wywrzeć nacisk na niektórych sprzedawcach i firmach. Wiecie dlaczego? Bo mniej więcej mówili sobie to, co ja wam przed chwilą powiedziałem. Ja oczywiście powiedziałem to żartobliwie, ale do dzisiaj istnieją organizacje chrześcijańskie, które jasno pokazują na pewne rzeczy. I mówią, między wierzącymi mówią, nie kupujcie tego produktu, bo ludzie, którzy na nim zarabiają, finansują homoseksualistów, finansują pornografię, niech moje pieniądze nie wchodzą w to. Kiedyś przysłali mi taką gazetę ze Stanów Zjednoczonych i tam była właśnie odezwa do chrześcijan, że nie kupujcie ich produktów. I były wymienione tam firmy, które znam też z naszego kraju. I pisało tam, nie kupujcie ich, bo to, co finansują, jest tym, co niszczy wasze dzieci, wasze domy i wasze rodziny. I zdziwilibyście się, jakie marki tam były. Wiecie, nie o tym jakby teraz chcę mówić. Chcę powiedzieć o braku hamulców, który ma dzisiejsza świeckość, zastawiająca na ciebie pułapkę. Kiedyś było tak, że nasi ojcowie, którzy wierzyli w Boga, mieli bardzo jasne pojęcie, czym jest grzech i czym nie jest. Pornografią nazywano wtedy to, kiedy kobieta czy mężczyzna próbowali zachować się tak, żeby kogoś podniecić. Dzisiaj pornografią się nazywa wtedy, kiedy się już dużo za dużo pokaże. Przesunięto granice tolerancji. I ktoś, kto nie chce tolerować tego zepsucia, zostaje przez świeckość, przez ową panią głupotę wyśmiany jako taki właśnie purytanin, taki fanatyk z małym mózgiem, ograniczony, niewyzwolony. Ale wyzwolony do czego? Bóg, kiedy wyzwolił naród z niewoli egipskiej, nie wyzwolił ich ku temu, aby stoczyli się przy złotym cielcu, ale wyzwolił ich do prawdziwej wolności. Dzisiaj Pan Jezus oferuje wolność w Twoim życiu. Być może Twoje życie jesteś związany i kimkolwiek jesteś na tym miejscu, może przyszedłeś tutaj dzisiaj, ale jesteś związany pornografią, nagością, materializmem, brudną jakąś nieczystą muzyką. I siedzisz sobie spokojnie i myślisz, on nic nie wie. Owszem, ja nic nie wiem, ale chcę Ci powiedzieć, wierzę, że Duch Święty mnie dziś postawił na tym miejscu, abym głosił Słowo Boże. Ja bym zawołał do Ciebie, nie wchodź do jej domu. Zostaw ją. Wracaj na tą drogę, na której ciągle jeszcze jesteś. Ciągle jeszcze masz siłę, o czym świadczy samo to, że tu jesteś. Nie chodź do niej. Ona nie może spokojnie ustać w domu. Jest na ulicy, to znowu na placach. Wyczekuje przy każdym narożniku. Krąży jak lew ryczący. Krąży jak lew ryczący. I Słowo Boże tutaj mówi dalej, obejmuje go i całuje. Z zuchwałą twarzą mówi do niego. I coś mówi o jakichś ofiarach, ślubach. Ale wiecie, tak naprawdę zaczyna go obejmować i całować, co oznacza początek społeczności. Ja wiem, że w naszych czasach seks na przykład jest tabu. O tym w ogóle nie wypada mówić, a już w Kościele to na pewno się o tym nie mówi. Powodem tego, że Kościół przestał nauczać o małżeństwie, o czystości, o seksie, jest to, że czasopismo Brawo zaczęło o nim nauczać. Jacyś dziwni profesorowie w telewizji, którzy daleko mają swoje poglądy zaczerpnięte z szatana. Jeśli dziś w ogóle mówisz o szatanie, to chyba jesteś jakiś niepoważny. Facet diabła wierzy w XXI wieku. Powiem wam, ja wierzę, że diabeł istnieje i wierzę, że przyszedł, aby kraść, mordować, niszczyć i zabijać. Wierzę w to nie dlatego, że jestem taki mądry i potrafię to udowodnić, bo nie jestem. Nie dlatego w to wierzę, że brat pastor w to wierzy. Wierzę w to dlatego, że ten, który nigdy nie kłamał, powiedział, że tak jest. Pan Jezus powiedział, że tak jest. Ja dlatego w to wierzę. Świat się śmieje, ale wiecie, kiedy stał przed ukrzyżowaniem, kiedy wyrywali mu z twarzy brodę i pluli mu w twarz, wtedy też świat się śmiał. Dlaczego my się dziwimy, że świat się śmieje? Świat się nie przestał śmiać. Świat się nie przestał śmiać i ten głupi uśmiech dopiero pewnego dnia zniknie z jego twarzy. Pan Jezus powiedział, o naszych czasach niezwykłą rzecz. Czasami dzwonię do ludzi i ludzie mówią, bracie, jest tak trudno. W naszym mieście nie ma zboru. Czasami ludzie, którzy czytają moje kazania na stronie internetowej, dzwonią do mnie, tam jest mój telefon, nie ukrywam go. I rozmawiają ze mną, wiesz co, jest tak trudno. W naszym mieście nie ma zboru. Albo w naszym mieście dzieje się to czy tamto. Powiedz, bracie, gdzie w tym wszystkim jest Bóg, że to wszystko na świecie Bóg pozwala, aby się działo. I kiedyś jedna osoba mówiła mi nawet, że wygląda na to, jakby w ogóle świat się bardziej bawił niż my. Bracie, jest tak trudno. Moje dzieci poszły na pijacką zabawę. Za oknem strzelają petardy. Kolejny nowy rok, jestem w domu sama. Bracie, jest tak trudno, mój mąż znów się upił. Jest tak trudno. Wiecie, czasem człowiek już nie wie, co powiedzieć, a wtedy przypominają mi się słowa tego, którego pokochałem całym moim życiem. Wy będziecie płakać i narzekać, mówi. A świat będzie się cieszył i śmiał. Świat się będzie weselił, mówił, a wy będziecie płakać i narzekać. Ale wasz płacz, w radość się zamieni, powiedział pewnego dnia. Więc ktoś zapyta, bracie, czy to wszystko, co masz dla mojego życia? Czy jest coś, co może pocieszyć człowieka w czasach, w których żyjemy? Umówmy się, że jesteśmy ludźmi biblijnymi, a więc po wszystko, co nas ma cieszyć, chcemy sięgać do Słowa Bożego. Słowo Boże powiada nam, że jest pocieszenie w naszych czasach. Pocieszenie, które Bóg wyrył na moim sercu, które stało się przesłaniem mojego życia i marzeniem, wiecie, moją pasją. Pocieszenie, które powiada na głos trąby, na rozkaz Archanioła. Najpierw powstaną ci, którzy zasnęli w Chrystusie, a potem my będziemy pochwyceni w górę do Pana i tak zawsze już z Nim będziemy. Przeto pocieszajcie się tymi słowy. Oto pocieszenie, które Bóg nam dał. Pocieszajcie się tym. Być może wkrótce Pan Jezus przyjdzie. Zawsze powiadam ludziom, którzy przychodzą słuchać Słowa Bożego. Weźmy sobie to do serca, że Pan Jezus przyjdzie wkrótce. Chcę wam powiedzieć, wszystkie znaki wskazują to, co się dzieje w Izraelu, to, co się dzieje na świecie, że naprawdę blisko jest Pan. Że już niewiele zostało. Wiecie, ja wierzę głęboko, że jest pewne proroctwo, które wierzę. Pewnego dnia prorok Ozeasz, nie musicie szukać, ja wam przeczytam, zawołał do narodu w ten sposób. Posłuchajcie. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia. Trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Wierzę, że jesteśmy w przededniu wypełnienia się tego słowa. Wiecie, u Boga jeden dzień jest jak 1000 lat. A On mówi, po dwóch dniach wskrzesi nas do życia. Chcę wam powiedzieć, wkrótce i Izrael zobaczy łaskę Bożą. Wierzę, że Kościół wchodzi w dni pełni. Nie wyznaczam dnia i godziny powrotu Pana Jezusa. Jeżeli Pan Jezus nie powróci za 10 lat, to jeśli sił nam starczy, będziemy dalej zwiastować, że przyjdzie wkrótce. Jeśli nie powróci za 100 lat, to jak Bóg nam da, nasze dzieci albo wnuki będą to zwiastować. Ale On powiada, że trzeciego dnia będziemy żyli przed Jego obliczem. To jest Ozeasza 6 rozdział, gdyby ktoś w domu chciał sprawdzać sobie. Wiecie, ja wierzę, że przyjście Pana Jezusa jest blisko i dlatego wzywa nas do wierności i pocieszenia tym, że On nadchodzi. I to słowo, którym dzielę się dziś z wami, powiada wam, abyście nie dali się zbawić. Może jesteś kobietą i tak samo to ciebie dotyczy, jeśli jesteś mężczyzną. Ta prostytutka czeka na twoje życie, czeka na twoją duszę, na twoje serce, które oddałeś Panu, aby z Nim cię założyć. Tu nie tylko chodzi o seks. Bo my może myślimy, że tylko. Biblia jest księgą duchową. Bóg wielokrotnie, kiedy mówił do Izraela, na przykład o jego cudzołóstwie, używał takich przykładów, ale chodziło mu o duchowe rzeczy. Ona mówi, wyszłam, aby cię spotkać. Gorliwie cię szukałam i znalazłam. Wiecie, Biblia mówi, że jest ktoś taki, kto spełnia te same kryteria, co świeckość. Krąży jak lew ryczący, gorliwie szukając, kogo by pożreć. Diabeł. On jest jej siłą napędową. I ona mówi, moje łoże okryłam kobiercami, barwnymi prześcieradłami z płótna egipskiego. To jest właśnie jej wygoda. To jest to, w czym ona dobrze się czuje, w płótnie egipskim. Jak wiecie, Egipt symbolizuje piekło. Egipt symbolizuje diabła. Kiedy naród wybrany wychodził z Egiptu, faraon symbolizował tam szatana. Był obrazem większej duchowej wojny niż ta, która się rozegrała na ziemi egipskiej. Był obrazem Bożym obrazem danym dla nas, abyśmy widzieli prawdę o wielkiej wojnie, która ciągle trwa. Moje łoże. Jutro, kiedy będę się z wami dzielił z pieśni nad pieśniami, powiem to samo. Chcę wam powiedzieć, łoże w Biblii zawsze oznacza właśnie intymność, wierność. Bo zwróćcie uwagę, że tutaj nierządnica krzyczy, moje łoże okryłam i zachęca tak czy siak. Ale chcę wam powiedzieć, oblubienica, która w cudowny sposób pieśni nad pieśniami wyznaje miłość oblubieńcowi, również mówi, łoże nasze w zieleni.
Bo łoże jest symbolem jedności, wierności, czegoś intymnego, czegoś głęboko w Twoim sercu, co jest tylko pomiędzy Tobą i Panem Jezusem. Moje słowo, którym dzisiaj się z Wami dzielę, jest takie, wiem, że każdy z Was rozpoznaje już tą prostytutkę, świeckość, która stanęła nieraz na drodze Twojego życia. Chcę Cię dzisiaj zapytać, czy pozostałeś wierny Panu Jezusowi? Czy chodzisz z Twoim Panem Jezusem? Czy Twoje życie należy do Niego? Czy też posłuchałeś tej zachęty i poszedłeś tam, gdzie nie trzeba? Wiecie, choć upoimy się miłością aż do rana. Użyjemy pieszczot do syta, ona woła. Tak jak gdyby chciała naśladować, czy udawać podobne słowa, które wyznaje oblubienica, oblubieńcowi. Kościół wyznaje Chrystusowi w pieśni nad pieśniami. Ale to nie jest miłość. Bóg jest miłością. Boga nie ma w zdradzie. Boga nie ma w nieczystości. Pozwólcie, że chcę Wam pokazać teraz połączenie głupoty z jej filozofią. 19 werset, kiedy ona zachęca i tak samo powie do Ciebie, tylko innymi słowami. Świeckość, wiecie, spotyka Cię i mówi, gdyż męża nie ma w domu, udał się w podróż daleką. Wziął z sobą kiesę z pieniędzmi, wróci dopiero w dzień pełni. Uwiodła go wielu zwodniczymi słowami, swoją gładką mową usidliła go. Męża nie ma w domu. Wiecie, co stoi za tymi słowami? To samo, co dzisiaj świeckość Wam proponuje, gdy kusi Ciebie, żebyś przestał chodzić za Jezusem w pracy, w domu, żeby Twoje dzieci widziały Twoją wierność Panu, Twoja żona, mąż, rodzina, współpracownicy. Te słowa męża nie ma w domu oznaczają, nikt nie zobaczy, nikt nie widzi. I on jej uwierzył. Głupota mu powiedziała, męża nie ma w domu, a serce głupiego powtórzyło, rzekł głupi w sercu swoim, nie ma Boga. Mogę iść, nikt nie zobaczy. Mogę iść, nikt nie będzie widział, co robię. Nikt nie będzie widział. Chcę Wam powiedzieć, nigdy nie mów nigdy, a już na pewno nigdy nie było w historii świata takiego momentu, którego by Bóg nie widział. Nie ma rzeczy, których Bóg nie widzi. Jeśli kochasz Boga, będziesz Mu dziękował, że jest Bogiem wszechwiedzącym, wszechmogącym i widzi wszystko. Lecz jeśli Twoje serce jest nieprawe, to Cię będzie denerwować, że Ci powiem, że Bóg widzi wszystko. Ale nie denerwuj się na mnie. Nie przyszliśmy tu po to, żeby się denerwować. Przyszliśmy, by Słowo Boże skierowało nasze modlitwy, nasze życie na właściwe tory. Wiecie, ona mówi, męża nie ma w domu, udał się w daleką podróż. Boga nie ma, wiecie, Bóg to kiedyś tam dawnymi czasy mówił do ludzi. Tam w średniowieczu jeszcze gdzieś chyba coś powiedział, ale wiecie, no co ty w XXI wieku, Boga nie ma i jest gdzieś daleko. No może kiedyś wróci. Udał się w podróż i nie tylko wziął też kiesę, wszystkie swoje skarby. Chcę Ci powiedzieć, wszystkie Boże skarby są ciągle w domu Bożym. A Bóg nigdzie nie odszedł. Bóg widzi wszystko. I ma dla Ciebie wszystko. Bóg chce, byś był Mu wierny. Bóg chce, abyś zawsze wiedział, że On Cię kocha i że na Ciebie czeka. Wiecie, to jest tylko duchowy obraz czegoś. Ja nie chcę dziś powiedzieć, że Bóg był mężem jej. Tak nie można patrzeć na duchową księgę. Chcę pokazać Wam jej naturę, jej charakter, który powiada czym, bo nikt nie widzi. Ale nie ma takiego momentu, kiedy nikt nie widzi. Ona go zwodzi zwodniczymi słowami i swoją gładką mową, a Biblia mówi, że są ludzie, którzy pójdą za tym, co ucho łechce, co brzmi dobrze. I wiecie, Bóg widzi i odpłaci. Nawet jeśli głupota mówi, że nie widzi. Wziął ze sobą kiesę z pieniędzmi, wróci dopiero w dzień pełni. Ja myślę, że jest taki czas w naszym życiu, kiedy szczerze przed Panem powinniśmy zobaczyć, czy chcemy wiernie chodzić Jego drogą. Ten młody człowiek, to młode serce, które opisuje tutaj Biblia, 22 werset mówi straszne słowa. Omamiony poszedł. omamiony poszedł. Nie poszedł na trzeźwo. Wiecie, to jest kolejna rzecz, którą widzę w potężny sposób różni ludzi, którzy wierzą w to słowo, a ludzi, którzy wierzą światu. Świat, żebyś mu uwierzył, musi cię omamić, a Bóg, abyś mu uwierzył, mówi ci prawdę. Bóg nikogo nie mami, Bóg nie czaruje, Bóg nie gra ci na uczuciach, Bóg nie próbuje tak cię omamić, żebyś nawet nie zauważył, jak do nieba wejdziesz, dopiero wpadł w pułapkę i do nieba się znalazł niechcąco. Wiecie, tak nie będzie. Żaden człowiek nagle nie wpadnie do nieba przed Boże oblicze i nie okaże się, że jest na wieki zbawiony, bo Pan Bóg mu tak chytrze pułapkę zostawił, że poszedł do nieba, biedak nawet nie chciał. Bóg nie zostawia pułapek. Bóg mówi ci prawdę. Chcesz pójść za mną? Zaprzyj się samego siebie. Co znaczy zaprzyj się siebie? Zaprzyj się właśnie tego podniecenia, tego, czym ciągnie cię świat, czym ciągnie cię świeckość. Ale człowiek by powiedział, gdybym, Panie, miał się tego zaprzeć, to mogę się tego zaprzeć, ale może wytrzymam 3 dni. A co potem? No, ile mogę się zapierać w siebie, żeby wytrzymać jeszcze? A może po tygodniu już w końcu puszczę i pójdę. Ale on nie powiedział tylko, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Doradził coś dużo głębszego. Weź swój krzyż. Wiesz, co znaczy weź swój krzyż? Nie tylko zrezygnuj z grzechu, z pożądliwości i nieczystości w twoim życiu. Umieraj dla tego. Krzyż nie jest narzędziem radości. To jest narzędzie śmierci. Krzyż nie sprawia, że niosąc go nie masz akurat czasu na nic innego. Krzyż sprawia, że umierasz dla wszystkiego, co nie pochodzi od Chrystusa. I wtedy, tak jak Paweł powiada, żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Paweł powiedział, ukrzyżowany jestem z Chrystusem. Poszedł za Nim, zaparł się siebie i miał krzyż, który go mocno trzymał, aby nie wrócił do tego, czym był. Bo o swoich siłach długo się nie zaprzesz. To jest tak, jak czasami ludzie mówią, zapieram się, żeby nie palić. I nie pali pół dnia, a potem w drugiej połowie wypali 2 razy tyle. Tu nie chodzi o to, żebyś się zaparł, żeby nie palić. Palacz musi umrzeć na krzyżu. Nie możesz się zaprzeć, żeby nie kłamać. Kłamca musi pójść na krzyż. Słowo Boże mówi, że jesteśmy ochrzczeni w śmierć Chrystusa. Słowo Boże mówi, że żyjemy Jego zmartwychwstaniem. Chcę wam powiedzieć, takim pięknym symbolem tej wielkiej duchowej prawdy jest, kiedy jesteśmy w świadomym wieku chrzczeni w wodzie. Kiedy ten, który cię chrzci, kładzie cię w wodę, to symbolizuje pogrążenie w grobie. Kiedy cię podnosi, to symbolizuje życie w Chrystusie, zmartwychwstanie do nowego życia. Wielu ludzi dziś nie ma pojęcia, po co jest chrzest. Niektórzy myślą, że chrzest jest po to, żeby się zapisać do protestantów. Inni myślą, że chrzest jest po to, żeby, wiecie, dziecku pokropić głowę. Gdyby wystarczył chrzest, nie modląc, że pokropić dziecku głowę, to Polska byłaby świętym krajem. Amerykanie by stali pod naszą ambasadą w Nowym Jorku, by błagali, żeby mogli tu mieszkać. Byłaby krajem, w którym nie kradną, nie mordują, nie gwałcą, nie ma kłamców. Wszyscy ochrzczeni, umarli dla grzechu, żyją dla Boga. Woda nic nie zrobi. Kiedy niedawno mieliśmy chrzest w naszym zborze i wyraźnie powiedziałem do katechumenów, czyli tych, którzy się dawali ochrzcić, to nie wystarczy, że wejdziecie do wody. Musi umrzeć wasze stare życie. Jeżeli tylko wchodzisz do wody i wychodzisz do wody, wiecie, grzesznik może być suchy albo mokry, wszystko jedno. Mokry grzesznik niczego nie zmienia, ale człowiek, który żyje dla Chrystusa, zmienia wszystko. I on poszedł. I on poszedł i zaczął ginąć. Jaką Bóg ma dla nas radę? Chciałbym wrócić do góry. Mów do mądrości, jesteś moją siostrą. A rozum nazwij przyjacielem, aby cię uszczegły przed cudzą żoną, przed obcą, która mówi słodkie słowa. Wiecie, co znaczy mów do mądrości, jesteś moją siostrą? Jeżeli ktoś jest moją siostrą, to znaczy, że mamy tego samego ojca. Bóg mówi o Bożej mądrości teraz, nie o świeckiej mądrości. Świecka mądrość, bo Biblia też mówi, że jest jaka mądrość demoniczna. Nie, nie, nie. Nazwij mądrość swoją siostrą. Jest to mądrość zrodzona z Boga Ojca. Mądrość, której Ojcem, której dał życie ten sam Ojciec, który jest Twoim Ojcem. Ojciec w niebie. Sam Bóg. Jakub pisze o mądrości takie słowa w liście Jakuba. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. I pisze jeszcze w 15 wersecie, trochę wcześniej, w tym trzecim rozdziale, że jesteś mądrość demoniczna. Ale tu Bóg mówi, mów do mądrości, jesteś moją siostrą, a rozum nazwij przyjacielem. Biblia uczy nas, że rozum to jest poznanie świętego. Rozum oznacza poznanie świętego. A kto jest święty? Jezus. Poznanie. Kiedy mamy objawienie Chrystusa i poznanie Chrystusa, Jezus powiedział takie słowa: już was nie nazywam sługami, ja was nazywam przyjaciółmi. A powodem tej zmiany było właśnie poznanie, poznanie świętego. Biblia mówi, że gdyby mieli tą prawdziwą mądrość, to by nie byli Pana chwały ukrzyżowali. Ale nie było tej mądrości. Była mądrość demoniczna. Chytra mądrość tego świata. Pozbądźmy się go. Oto dlatego Słowo Boże mówi nam, że gdy świadomie, rozważnie wybieramy grzech, nie tylko deptamy krew Syna Bożego, ale powtórnie go krzyżujemy. Nie dlatego, że coś się automatycznie dzieje. Nie dlatego, że w jakiś sposób symbolicznie coś deptamy na ziemi. Ale dlatego, że za każdym razem wiedząc, do czego powołał Cię Chrystus, jeśli wybierasz inną drogę, to tak jakbyś Jezusowi w twarz mówił: pozbądźcie się Go, weźcie tego Jezusa z mojego życia. Zobaczcie, idziemy po drodze, na której musimy wybierać. I Słowo Boże wzywa: niech Twoje serce nie zbacza na jej drogi, nie błądź jej ścieżkami. Powiesz, którędy mam chodzić? Już mówiliśmy. Kto chce pójść za mną? Jezus powiedział: ja jestem czym? Drogą, prawdą i życiem. Nie schodź na ścieżki, które nie są prawdziwymi drogami. Ścieżki, na których nie ma życia, jest śmierć. Ścieżki, na których nie ma prawdy, ale jest kłamstwo. Czasami ja zauważyłem, że moje dzieci kłamią. I niedawno podejrzewam, że to już była chyba nasza któraś z kolei rozmowa z moim synem. I myślę, że ich będzie więcej, zanim będzie miał to, zanim mu Bóg daruje objawienie tego, kim jest. Ale mieliśmy taką poważną rozmowę. I mój mały syn, kiedy zdał sobie sprawę, że jest kłamcą, jemu się wydawało, że to jest taki mały, niewinny grzech. No to kłamstwo. No, gdyby kogoś zabił, a to straszne. Chcę wam powiedzieć... Wiecie, co znaczy greckie słowo diabolos? Kłamca. Jeżeli w Twoim życiu jest kłamstwo, jeżeli kłamiesz swoją żonę, męża, pracodawcę, dzieci, jeżeli w ogóle kogoś kłamiesz, to określa Cię greckie słowo, jesteś diabolos. Pomyślcie, jak blisko stąd do tragicznego wniosku. Kłamstwo jest straszną rzeczą. I dlatego Biblia mówi, niech Twoje serce nie zbacza na jej drogi, bo ona żyje kłamstwem. Z jej ust wychodzi kłamstwo i staniesz się, kto, wiecie, ma udział z prostytutką, staje się jej częścią. Staje się tak samo nieczysty jak ona. Staniesz się kłamcą, cudzołożnikiem, mając udział z tą świeckością. A 26 werset mówi, gdyż wiele ofiar doprowadziła do upadku. I liczni są ci, których zamordowała. Wielu upadło i wielu zamordowała. Chcę wam powiedzieć ważne słowa. Czasami w kościele, posłuchajcie mi uważnie, ja wierzę, że to są bardzo ważne rzeczy. Czasami w naszych zborach mamy wieczerzę pańską. I lekko sobie do tego podchodzimy. Wydaje nam się, że chleb przegryziemy, winę powijemy. Ale to jest coś potwornie głębokiego. Bóg ustanowił to, abyśmy wspominali ten najbardziej niezwykły dzień odkupienia. Abyśmy wspominali na Jego śmierć, na Jego przyjście. I On mówi wielu, dlatego że nie traktuje tego poważnie. Wielu jest między wami chorych, a niemało zasnęło. A tutaj o głupocie pisze, wiele ofiar doprowadziła do upadku, a liczni są ci, których zamordowała. Nie można służyć Bogu i mamonie. Musisz wybrać w swoim życiu, po czyjej tak naprawdę drodze chcesz chodzić. I oto, jeżeli macie swoje Biblię, odwróćcie na 9 rozdział. Powoli chcę kończyć ten wykład. Ale chcę wam pokazać, wiecie, jeżeli bym skończył jakieś swoje nauczanie bez pokazania sedna sprawy czy odpowiedzi, to tak jakbym w ogóle lepiej nie zaczynać, jeśli się nie chce skończyć. 9 rozdział zaczyna się przepięknymi słowami. Mądrość zbudowała swój dom, postawiła 7 swoich słupów. Zabiła swoje bydło, zmieszała wino, zastawiła swój stół. Wystawiła swoje służebnice, zaprasza ze wzgórza miasta. Mądrość zbudowała swój dom. Chcę wam powiedzieć, mądrość i Chrystus to samo, gdyż Chrystus jest Bożą mądrością. Chrystus zbudował swój dom, którego bramy piekieł nie przemogą. Ma 7 słupów, które widzimy w Księdze Objawienia i Chrystus wzywa ciebie. Wzywa ciebie prawdziwie do prawdy. I 4 werset, zwróćcie uwagę, zaraz chcę wam coś pokazać. Zwróćcie uwagę, co mówi mądrość ze swojego przybytku. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. Do nierozumnego mówi. Chodźcie, uczestniczcie w mojej uczcie i pijcie wino, które zmieszałam. Porzućcie głupotę, abyście żyli. I chodźcie drogą roztropności. 4 werset. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. A teraz wróćmy do 13 wersetu. Pani głupota jest rozwiązła, pusta i bezwstydna. Siedzi u wejścia do swojego domu na tronie w wysuniętych punktach miasta, wołając na przechodniów, którzy idą swoimi ścieżkami. 16 werset, zobaczcie. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. I mądrość powiada, kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. Teraz mądrość mówi, chodźcie, uczestniczcie w mojej uczcie i pijcie wino, które zmieszałam. Chcę wam powiedzieć, Chrystus chce, abyśmy weszli w społeczność i abyśmy mieli prawdziwe objawienie Chrystusa i abyśmy uczestniczyli w Jego kielichu. Nie możesz pić z kielicha błogosławieństwa, przekleństwa, z kielicha Bożego i kielicha demonów. Nie możesz być żywą częścią Kościoła, a w tym samym czasie być żywą częścią świeckiego, światowego systemu. I on wzywa w 4 wersecie i mówi prawdę. Porzućcie głupotę, abyście żyli. Chodźcie drogą roztropności. I on, wiecie, naprawdę nas odkupił. Jezus prawdziwie umierał na krzyżu Golgoty za twoje i moje winy. Naprawdę przelała się ta krew za moje i twoje życie. Ale głupota woła podobnie. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie, a do nierozumnego mówi... Posłuchajcie, co mówi. Kradziona woda jest słodka, a chleb pokątnie zjedzony smakuje. Odrobinka dekadencji. Co ci zależy, malutkie grzeszki? Kradziona woda jest słodka. Sztuczne wino. To jest sztuczne wino. Kłamstwo. Dekadencja i celowe zło. Spróbuj tu dołożyć. Ukradnij coś, zobaczysz, że kradzione bardziej smakuje. Już małym dzieciom się tłumaczy, że kradzione jabłka są słodsze. Lecz prostaczek nie wie, że tam same cienie. Że jej goście przebywają w głębinach krainy umarłych. Prostaczek nie wie. Tam są same cienie. Marzyłeś o miłości. Zostaniesz wykorzystany i wypluty. Dostaniesz tylko cień. Marzyłeś o zdrowiu, ale głupota cię poprowadzi do bioenergoterapeuty, do znachora, do magii, horoskopów. Zostaniesz wykorzystany, otrzymasz tylko cień prawdy. cień, który będzie pełny łez. Troszeczkę, żeby było potem jeszcze gorzej. Marzyłeś o czymś dobrym. Zobaczysz tylko cień. A jedyną prawdą będzie głębina śmierci, Biblia mówi. Ale Chrystus mówi, porzućcie głupotę, abyście żyli i chodźcie drogą roztropności. Droga roztropności, moi przyjaciele, jest wąska. Jest bardzo wąska. Musisz dzisiaj wybierać. Gdyby ktoś mnie zapytał, o czym dzisiaj głosiłem słowo? W dwóch słowach. W dwóch słowach odpowiedziałbym, głosiłem dzisiaj prawdę z Biblii, że nie możesz już dłużej udawać przed światem, że wszystko jest w porządku i przed Bogiem, że wszystko jest w porządku. Że nie możemy już dłużej, jeśli chcemy, żeby przyszły niezwykłe czasy dla Kościoła w Polsce, udawać, że cieszymy się Bogiem, a w tym samym czasie radować się odrobinką dekadencji właśnie, kłamstewkami i nie wiadomo czym jeszcze. Często słyszę, ludzie mówią, modlą się o przebudzenie w Polsce. Wiecie, kiedy badałem moje życie przed Bożym obliczem, przed obliczem Boga Wszechmogącego, zrozumiałem, że nie jeden raz w moim życiu, gdy wołałem do Boga o przebudzenie, gdyby przyszło takie przebudzenie, jak to w Dziejach Apostolskich, byłbym jednym z tych, których by wynieśli trupem i rzucili przed kaplicą na kupie innych. Kiedy przyjdzie do Polski przebudzenie, takie jak w Dziejach Apostolskich, jeśli kiedykolwiek Bóg da nam je i da taką łaskę, ja proszę Boga, chcecie, pragnę być Jego narzędziem i pierwsze, o co Go proszę, to żeby Mu nie stać na drodze przypadkiem w tym przebudzeniu. A drugie, to żebym przeżył, kiedy w potężny sposób Bóg zacznie działać. Pomyślcie, ilu z nas, gdyby tak dzisiaj Duch Święty stąpił tak jak na pierwszy Kościół, tak jak w czasach apostolskich, Duch Święty by dzisiaj do nas zawołał. Ilu z nas by tak naprawdę przeżyło? Wielu z nas pójdzie sobie do domu i nic sobie nie będziemy z tego robić. Dalej będziemy się pocieszać jakąś naszą religią. Dalej będziemy udawać, że wszystko jest w porządku. Ja wierzę, że tylko ludzie, którzy potrafią wybrać, naprawdę pójdą za Panem. Jeśli tego nie wybrałeś, to niechcąco za Nim nie pójdziesz. Nie da się niechcąco przypadkiem iść wąską drogą do Królestwa Bożego. To jest niemożliwe. Ja wiem, że świat jest pociągający w wielu miejscach. Świat ma dużo fajnych rzeczy, ja wiem. Biblia mówi, że ona siedzi na rogach ulic i prezentuje wdzięki, pozornie miłe rzeczy. Choć upoimy się, choć będzie fajnie. Co tam będziesz słuchał przestarzałych teorii? Ważne przecież, żeby było fajnie. Ale Bóg mówi, pośród tego wszystkiego, chodź za mną. Ja Cię ukochałem aż do śmierci. Położyłem za Ciebie moje życie. Dałem moje życie. I kiedy tak sobie myślę, Panie, ja nie mam nic, co mógłbym Ci dać. I my tak lubimy czasami mówić, Panie, nie mam nic, co mógłbym Ci dać. Jest coś, co mógłbyś dać. Nie masz nic, aby zapłacić za zbawienie, to prawda. Nie masz nic, aby kupić od Boga swoje życie, bo nie ma takiej ceny. Ale jest coś, co możesz dać. Możesz, kiedy On położył swoje życie za Ciebie, umiłowawszy Cię aż do końca, teraz Ty Go ukochaj i połóż swoje życie dla Niego. Życie za życie, miłość za miłość, przyjaźń za przyjaźń. Co my mówimy o przyjaźni, jak my nie chcemy się czasem z Jezusem przyjaźnić? Co mówimy o miłości, jak nie chcemy Go kochać? Połóż swoje życie dla Jego życia. Ja wierzę, że to jest bardzo ważne. I przyjdzie w Twoje życie pokój. Przyjdzie w Twoje życie Boża radość i pocieszenie, że gdyby dzisiaj Pan przyszedł, jesteś Jego. Chciałbym, abyśmy się za chwilę modlili. Chciałbym, abyśmy się za chwilę mogli modlić. Ale zanim będziemy się modlić, abyśmy mogli zaśpiewać jedną pieśń, która śpiewnie gdzieś tam.
który to znów?
297 śpiewników.
Otwórzcie 297 śpiewników pielgrzyma.